Panowała upiorna, drażniąca uszy cisza. Okna zasłonięto, topiąc pomieszczenie w niemal nocnym mroku. Był sam. Nikt go nie wspierał, nie doradzał, jakby cały dwór już rozmyślał, jak się ratować. Wiedział, że knują, rozmawiają za jego plecami porażeni klęską. Biała kartka meldunku drżała w dłoni wystraszonego, niepewnego swego losu człowieka. Gering, otumaniony kokainą dla polepszenia humoru, chodził raz w jedną, raz w drugą stronę, przemierzając olbrzymi gabinet. W głowie szeptały mu dziesiątki głosów, roztaczając kolejne straszne wizje. Jedną z nich było wydanie Anglikom bitwy morskiej, tak by odpędzić ich od duńskich przesmyków. Przynajmniej spróbować. Zadanie szalone, beznadziejne. Ale czegóż się nie robi dla obrony Vaterlandu? Oficerowie Kriegsmarine nie odmawiali wykonania nawet najgłupszych rozkazów. Wierzyli w cud, skryte podejście albo zbytnio ufali własnej legendzie. Z Bremerhaven wyszedł zespół uderzeniowy. Dwa pancerniki, tyleż samo krążowników oraz 5 niszczycieli. Reszta okrętów dawno uszła na północ albo była już osaczana na Bałtyku w bombardowanych portach. Starcie ponoć nie trwało długo. Bitwa była zażarta. Niemcy agresywni i nieustępliwi. Anglicy stracili nawet 2 okręty, ale ich przewaga i kunszt okazały się decydujące. Nie było już zespołu, z którego ocalały uszkodzony pancernik Bismarck i krążownik Zeidlitz oraz osłaniające je 2 kontrtorpedowce. Kanclerz zmiął kartkę i cisnął z głośnym wyciem w najdalszy kąt. Złapał się za głowę i zaczął tarmosić włosy, bliski rozpaczy i pochłaniającej go niemocy. Nie miał konceptu, jak powstrzymać wrogów, którzy najwyraźniej ruszyli nań całą potęgą swych arsenałów. Jak ocalić i władzę? Tymczasem sowieccy sojusznicy nawoływali do wytrwałości i bardziej zdecydowanych poczynań. Wszak Moskwa dokładnie śledziła wydarzenia na Morzu Północnym, walki o Bałtyk, bitwy w Nadrenii i Szlezwiku. W jej interesie było zatrzymać, wykrwawić zachodnie mocarstwa jak najdalej od swych ziem. Przynajmniej zanim Armia Czerwona nie upora się z Polakami, będzie można naszykować nowe warianty obrony. Bo o ofensywie przeciw Europie już nikt poważnie nie myślał, ani tu w Berlinie, ani chyba w Moskwie. Teraz trzeba było trzymać się swych pozycji, powstrzymywać Francuzów na niemieckiej ziemi tak długo, by Sowieci nadesłali pomoc. Jakąkolwiek pomoc. Kolejny w ciągu ostatnich dni lot nie należał do łatwych. Żadna zresztą misja wykonywana po rozpoczęciu ofensywy nie była prosta. Nieduże, zmęczone lotnictwo robiło, co mogło, by obezwładnić potężnego wroga. To była prawdziwa walka Dawida z Goliatem, bez względu na pogodę i sowiecką obronę. Deszcz zacinał jak przez całą ostatnią dobę. Sam Bagiński już się pogubił, w którym locie bierze udział. W głowie miał sieczkę, mieszankę wspomnień, przygód ostatnich tygodni, huk ostrzału, wszystko to pobudzane trawiącym go zmęczeniem. Wiedział, że musi wytrzymać, że to jego obowiązek, jak wielu podobnych mu pilotów. Pił mnóstwo kawy, spał krótko i jak potrafił, skupiał się na każdej kolejnej misji i niczym innym. Powtarzał sobie, że jeszcze trochę, jeszcze chwila i będzie po wszystkim. Pozwolą odetchnąć, uporządkować wszystko w tym wariackim życiu. 6 brytyjskich Moskito, duma pełnego różnych typów samolotów polskiego lotnictwa, pruło wilgotne powietrze, pędząc na spotkanie wroga. Niesamowita prędkość pozwalała na szybkie, agresywne wypady na tyły sowieckie, bez obawy o spotkanie myśliwców. Dowództwo skutecznie to wykorzystywało, wyznaczając coraz to dalsze cele. Błagano o więcej tych doskonałych maszyn, ale Brytyjczycy sami dopiero wprowadzali je w swe szeregi i nie bardzo podobało się im dzielenie się swoimi skarbami. — Panie poruczniku! — nawigator trącił nogę oficera. — Słyszy pan? Słyszy? Bagiński pokręcił głową. Dotarło do niego, że odpłynął, wyłączył się nie wiadomo na jak długo. — Słyszę — Skłamał. W słuchawkach spokojny głos powtarzał: Czerwony, wracaj do bazy, wracaj do bazy. Pan odpowie. Wiśniecki patrzył na dowódcę wielkimi, wystraszonymi oczami. Bo pomyślą, że z nami coś nie tak. Czerwony, wracaj do bazy, ląduj w gnieździe. Głos w słuchawkach robił się nachalny. Dowódca do wszystkich, atakujemy, oznajmił Marek reszcie eskadry, głuchy na wywołania. Ale jak to? Nawigator aż podskoczył w swej ciasnej kabince. Pogoda, wskazał za szklaną owiewkę i jak na zawołanie grzmotnął piorun. W dupie to mam, odburknął Bagiński. Nie spodziewają się nas. Nie spodziewają, szepnął i przycisnął ster. Maszyna gwałtownie zniżyła lot. Czerwony, wracaj, nie ryzykuj, ląduj w gnieździe. Głos w radiu brzmiał bardziej płaczliwie niż groźnie. Widzę cel, mówił niewzruszony Bagiński. Schodzimy kolejno, rozkazał i wyłączył odbiornik. Za szarą ścianą deszczu majaczyły rozmyte kształty. Wielkie cielska bombowców TB ustawionych na lotnisku skrzydło w skrzydło. Kiedy ich sylwetki zrobiły się wyraźniejsze, z obrysu lotniska zaczęły wylatywać świetlne punkty. Z każdym kilometrem robiło ich się więcej i więcej, aż ułożyły się na ciemnym niebie w kolorową pajęczynę. Bagiński tylko się zaparł w fotelu. Co by dał za kilka KM-ów? Zamiast tego miał w dziobie nawigatora bombardiera. Szykuj się! Krzyknął, wiedząc, że teraz zacznie się najgorsze. Musiał lecieć stabilnie, bez uników, żeby nie chybić bombami. Reszta Moskito układała się w długą linię, czekając swej kolejki. Kilka rykoszetów poszło po kadłubie, ale Bagiński tylko patrzył na czarne sylwetki sowieckich maszyn. Przemknął nad pierwszą. Mignęły z boków hangary i jakieś inne zabudowania. Za workami z piaskiem strzelały sowieckie zenitówki. Niemal widać było małe sylwetki artylerzystów uwijających się na swoich stanowiskach. Zaświszczało powietrze wpadające pędem przez otwarty luk. Długie serie zdawały się celować tylko w maszynę dowódcy, otaczając ją jaskrawą siecią. Poszył! Krzyknął Wiśniecki i odskoczył od celownika, jakby coś go poparzyło. Wiejemy! Zacisnął zęby Marek i podciągnął ster, umykając w ciemną chmurę. Przewalił się na bok. Wnętrze samolotu pojaśniało od wysokich eksplozji. Dwa TB płonęły złamane w pół. Kolejne Moskito dokładały swoje porcje bomb. Lotnisko błyskało wtórnymi wybuchami, snopami iskier i ciągłą kanonadą. Wyglądało to wszystko jak noworoczne fajerwerki w ciemną noc. Bagiński zrobił ciasny nawrót, kontrolując, jak radzą sobie jego ludzie. Szło szybko, a przynajmniej tak się wydawało. Sowiecka artyleria traciła rezon, biła ciszej i mniej. Serce waliło Markowi jak oszalałe. Czuł radość pomieszaną z potwornym, ustępującym lękiem. Za każdym nalotem tak samo. Włączył na powrót radio. Zaszumiało krzykami. Chciał ogłaszać sukces, gratulować kolejnej akcji, kiedy głos ugrzązł w gardle. Idący w górę szósty w kolejności ataku Moskito ciągnął za sobą sznur dymu. Z początku nie było go widać, ale zorza płomieni podświetliła wstęgę buchającą ze skrzydła. — Jezusie! — pisnął Wiśniecki. — Czerwony sześć! — próbował wywoływać Bagiński. — Co z tobą? Do jego uszu doszło tylko nieskładne wołanie i jakiś szum. Reszta polskich maszyn formowała szyk, sposobiąc się do powrotu do domu. Marek chciał zapytać jeszcze raz, bojąc się najgorszego. I wtedy żółta kula wybuchu zmieniła numer szósty w obłok stalowych odłamków. Tlące się szczątki opadały szybko ku ziemi, odprowadzane wzrokiem przerażonych Polaków. Słychać było tylko pracujące pełną mocą silniki. Nie mieli odwagi odezwać się choćby słowem. Markowi zakręciło się w głowie. Do śmierci własnych ludzi nie dawało się nigdy przywyknąć. I co pan sobie myślał? Nawet wściekły Witold Urbanowicz, teraz już w stopniu podpułkownika, zachowywał, jak przystało na oficera, odpowiednie normy. Bagiński w mokrym kombinezonie z pomiętą pilotką w dłoni stał wyprężony przed dowódcą drugiej brygady bombowej, jak nazwano zbieraninę ocalałych ciężkich maszyn. Gdyby nie okoliczności, Marek nawet ucieszyłby się z widoku kogoś znajomego, a tak spodziewał się tylko jednego. Niezłego obsztorcowania. Wyraźnie polecono panu, wściekły podpułkownik ciągnął dalej swoje przemówienie. Siedział za biurkiem, łomocząc w nieco róż pięściami. Zawracać, lądować tu, pod Stanisławowem, a pan? I teraz są tego konsekwencje. Dwie utracone maszyny, dwóch zabitych, dwóch pokiereszowanych, do ciężkiej cholery! Podskoczył na siedzisku, mrużąc złowrogo oczy. Pan nie rozumie, że to nie western, prywatna zabawa w wojenkę. Bagiński tylko przełknął ślinę i zacisnął mocniej palce na skórzanej czapce. Dotknęło go to. Wcześniej Urbanowicz to był pistolet. Teraz z nowymi gwiazdkami robił się nadto ostrożny. Myślałem, że mam do czynienia z odpowiedzialnym oficerem i lotnikiem. Widzę jednak, że swawole w świecie pozbawiły pana dyscypliny. Szkoda. Urbanowicz przeszedł przez pokój i przystanął przy brzęczącej od deszczu szybie. Czy pan nie rozumie, uspokajał się, że w naszej sytuacji każdy pilot, nawigator i samolot jest na wagę złota? I nie przesadzam. Każda para rąk się nam przyda, bo rezerw mamy coraz mniej. Odwrócił się i potarł dłońmi skronie. Kazano nam iść do ataku. Dobrze. Jasne było, że w pierwszej kolejności trzeba atakować czerwone lotniska, składy amunicji. Nie spodziewali się nas. Pogoda, jak pan wie, pomogła w zaskoczeniu. Straciliśmy w ciągu prawie 3 dni aż 47 maszyn. Wielu, zbyt wielu lotników. Jeśli ktoś rozkazuje zawracać, bo aura robi się bardziej niebezpieczna niż wrogie myśliwce, to nie robi tego po to, by psuć panu zabawę. No dobrze. Podpułkownik przysiadł na blacie i założył ręce. Patrzył badawczo na porucznika przed sobą, szukając choć przebłysku pokory. Proszę, co pan ma na swoją obronę? Spytał wreszcie, kiwając zezwalająco głową. Panie pułkowniku, Bagiński wziął głęboki wdech. Z dyscypliną nie mam problemów, tylko... Urbanowicz chrząknął wymownie, marszcząc brwi, gotów znów podnieść głos. Chciałem tylko... Marek wystraszył się srogiego spojrzenia, uzmysławiając sobie, że jego akcje i tak już nisko stoją. Wszelkie dawne zasługi teraz, tu w ciężkiej bitwie, przestawały się liczyć. Był jak świeżak z czystym kątem, które teraz zabrudził. Uznałem, że damy radę, wykrztusił. Na odprawie poinformowano nas, że TB mogą służyć do desantu na naszych tyłach. Nie mogłem odpuścić. Przygryzł wargę na bolesne wspomnienie. Biorę na siebie odpowiedzialność za śmierć Olszowicza i Chodackiego. Poniosę wszelkie konsekwencje. Uniósł wzrok ponad głowę dowódcy, prężąc pierś. Gdyby okoliczności były inne, przemówił podpułkownik z pobłażliwym błyskiem w oku, i czas spokojniejszy, miałby pan wielkie, wielkie nieprzyjemności. Na pana korzyść przemawia fakt, że zadanie zostało wykonane, mimo straty dwóch cennych, nowoczesnych maszyn. Na szczęście drugą w końcu doprowadzą do używalności. Załoga też zbytnio się nie poturbowała przy nieudanym lądowaniu. Powtórzę raz jeszcze. W tej trudnej chwili trzeba nam każdego pilota, nawet nieposłusznego. Wstał i położył rękę Markowi na ramieniu. Dlatego pan i cała pańska eskadra zostajecie tutaj. Będę miał was na oku. No a teraz proszę się przespać. Ci na lądzie muszą radzić sobie bez nas. Pogoda. Wyciągnął brodę w stronę zroszonego okna. Zresztą i tak zaczyna brakować paliwa.